Słuchacie radia RMF 24. W pierwszej turze wybrano 1728 wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Do drugiej tury dojdzie w 748 gminach i miastach, podała właśnie Państwowa Komisja Wyborcza, której konferencja prasowa trwa. A z nami jest profesor Rafał Chwedoruk, Uniwersytet Warszawski. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry.
No, wybory się skończyły, znaczy oczywiście gdzieniegdzie jeszcze trwają, czy będą trwały, ale w większości Polski się skończyły. Wyniki już w miarę, przynajmniej na poziomie sejmików, znamy i zaczęły się rozliczenia. Już trzecia droga mówi, że lewica powinna, no tak łagodnie rzecz ujmując, wyskoczyć z jednego z ministerstwa. Marszałek rotacyjny Szymon Hołownia może nie powinien być rotacyjny, a pan Czarzasty nie powinien być marszałkiem. Ale z drugiej strony PSL sugeruje, że ta koalicja trzeciej drogi w parlamencie, do Parlamentu Europejskiego może się nie utrzymać, bo rozważane są inne możliwości. Trzecia droga stanie się przeszłością, może stać się przeszłością po tych wyborach?
No, powiedziałbym, że jeśli chodzi o ostatnią niedzielę, lista zwycięzców nie jest zbyt długa. W wymiarze strategicznym nikt nie może mówić o triumfie. W wymiarze taktycznym różne partie, szczególnie Prawo i Sprawiedliwość, mogą prawo czuć się przynajmniej częściowo usatysfakcjonowane, biorąc pod uwagę punkt wyjścia. I trzecia droga niekoniecznie widnieje na liście formacji pozbytych ambiwalencji. W liczbach bezwzględnych, w procentach, jest to wynik lepszy, aniżeli w poprzednich wyborach samorządowych w wykonaniu samego Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale jeśli przyjrzeć się na ten mniej symboliczny wymiar polskiej polityki związany z realnymi beneficjami, sprawowaniem władzy, obsadą stanowisk, etc., to Polskie Stronnictwo Ludowe nie odzyskało władzy w swoich dwóch najważniejszych krajowych bastionach, gdzie procentowo zawsze należały tam skalę poparcia do najwyższych, to znaczy na Kielecczyźnie i w województwie lubelskim. Wreszcie także, no można powiedzieć, że trzecia droga okazała się solidną drogą powiatową, która pozwoli bezpiecznie dojechać do celu, natomiast nie okazała się być autostradą do wielkomiejskich wyborców, których ta formacja miałaby za sprawą obecności Szymona Hołowni pozyskać, więc trudno mówić, by trzecia droga wzmocniła jakoś zasadniczo swoją pozycję wobec Platformy Obywatelskiej. Nie osłabiła, ale też nie zyskała. Natomiast w istocie nie ulega wątpliwości to, że pozycja lewicy jest gorsza niż przed ostatnią niedzielą. No a w polityce, nawet jeśli coś jest na piśmie, to faktycznie jako umowa podlega stałej rewitalizacji za sprawą sondaży, a nade wszystko za sprawą różnych mniej ważnych z perspektywy ogólnokrajowej polityki elekcji, takich jak wybory samorządowe, więc pewnie coś lewica w perspektywie kilku miesięcy ze dotychczasowych beneficjów jako partii rządzącej straci.
No pytanie teraz o tą trzecią drogę, czy dokładnie o Polskę 2050. Ona oczywiście nie jest, ta formacja nie jest najmocniejsza na poziomie lokalnym, buduje dopiero struktury w odróżnieniu od PSL-u, ale PSL może powiedzieć, no zrobiliśmy trochę lepszy wynik niż w poprzednich wyborach, no ale to z pewnością nie jest dodatek wart brania dodatkowej partii na swoje barki. No i pytanie, czy rzeczywiście ten podział w Parlamencie Europejskim, partia Szymona Hołowni jest w innej partii europejskiej niż PSL, nie skłoni PSL-u do szukania koalicji z Koalicją Obywatelską?
Z całą pewnością w interesie Polskiego Stronnictwa Ludowego jest prowadzenie przez najbliższy okres spekulacji na ten temat i tą drogą naciskania na forum rządowym, na Platformę Obywatelską, a na forum wewnątrzkoalicyjnym, na Polskę 2050. Oczywiście, że z perspektywy transnarodowych porozumień partyjnych w Europie start Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego byłby czymś oczywistym, porządkującym sytuację polityczną i podziały. Natomiast z perspektywy podziałów wewnątrzkrajowych, gdzie funkcjonalnie te formacje i Polska 2050 i PSL z różnych powodów, ale wspólnie są nieco bliżej centrum, jeśli chodzi o poglądy wyborców, komplikuje obraz rzeczywistości. Natomiast tą formacją, która w największym stopniu musi znaleźć sobie koalicjanta na wybory europejskie po elekcji sejmików i w konsekwencji tejże elekcji jest paradoksalnie Platforma Obywatelska. Dlatego, że skoro nie zdołała ona w szczytowym momencie kryzysu PiS-u samodzielnie, de facto samodzielnie, choć pod nazwą Koalicja Obywatelska, wyprzedzić PiS-u, to tym bardziej wybory do Parlamentu Europejskiego z tradycyjnie najniższą frekwencją, jeśli chodzi o wybory w Polsce, nie osłabią poparcia dla prawicy. Zatem Platforma, jeśli chce podtrzymać status najskuteczniejszej przeciwniczki PiS-u, musi dążyć do koalicji, czy to z ludowcami, albo w ogóle trzecią drogą, czy to z lewicą. Notabene start do sejmików Platformy z lewicą oznaczałby bycie owym symbolicznym numerem jeden takiej koalicji.
No to kto jest tym bardziej potencjalnym koalicjantem dla koalicji? Lewica osłabiona, więc no, powiedziałbym jak łatwiejsza jako partner, bo łatwiejsza do zwasalizowania, czy też jednak PSL, a może cała trzecia droga, trochę mniej osłabiona i też z nieco innymi tematami na sztandarach, czego pewnie za chwilę będziemy mieć przykład w czasie debaty o aborcji. To pewnie nie będzie wielki spór, ale jednak ta różnica między PSL-em z politykami, którzy uciekli z Platformy, czy przenieśli się z Platformy, a Platformą istnieje.
Z całą pewnością niechęć do takiej koalicji będzie silniejsza wśród ludowców. Dwucyfrowy wynik we wszystkich elekcjach koalicji Trzecia Droga oznacza, że ta formacja nie będzie miała żadnego problemu z wejściem do Parlamentu Europejskiego. W sytuacji częstotliwości jakby wymiany wyborców pomiędzy PSL-em, Polską 2050, a Platformą, tym bardziej to się pojawi. Lewica zaś, której też wielu wyborców, to wyborcy, którzy mieli doświadczenie, czy biorą pod uwagę głosowanie na Platformę, będzie koalicjantem prostszym do zawarcia koalicji, zwłaszcza, że sytuacja, jaka teraz zapanuje na lewicy, no nie będzie sprzyjała zapewne konsolidacji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, choćby to coś stało w województwie lubuskim, gdzie pojawił się alternatywny komitet z nazwą SLD, a lubuskie no to jeden z dwóch głównych bastionów, jeśli chodzi o województwa lewicy w Polsce. Natomiast Donald Tusk bardzo wyraźnie obawiał się tego, że mariaż otwarty z lewicą poszerzy przestrzeń dla trzeciej drogi. Chyba były z dzisiejszej perspektywy te obawy nieco przesadzone, albowiem to raczej, jak pokazały exit pole, trzecia droga straciła wyborców na rzecz Platformy, aniżeli Platforma na rzecz formacji Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni. W każdym razie w interesie Platformy Obywatelskiej jest to, żeby móc powiedzieć po najbliższej kampanii wyborczej, że jest formacją numer jeden i nawet jeśli będzie to oznaczało zapłacenie jakiejś tam politycznej, czy też na swój sposób ideologicznej ceny za to.
To jeszcze pytanie ostatnie o Lewicę, to znaczy pan profesor mówi o tym, że Lewica będzie łatwiejszym partnerem, ale rozumiem, że mówimy tylko o jednej z jej części, bo partia Razem to nawet do rządu nie weszła. Wspiera go, ale nie weszła do rządu, co oznaczać może trwały podział na Lewicy. Jedna zostanie zwasalizowana przez Koalicję Obywatelską, wchłonięta jako przystawka, a druga no, będzie jakby oddzielać Platformę od tej lewej ściany.
No, można to tak postrzegać, natomiast pamiętajmy, że w sytuacji identyfikowania świadomości zbiorowej tego rządu jako rządu centrolewicowego, powstanie lewicowej opozycji wobec niego byłoby po prostu społecznie niezrozumiałe. Podobnie było w latach 90., kiedy SLD i PSL tworzyły koalicję. Unia Pracy w dramatycznych skądinąd okolicznościach do owej koalicji nie weszła, co rozpoczęło proces marginalizacji tej partii. Podobnie zresztą stało się z kołem Polskiej Partii Socjalistycznej z Piotrem Ikonowiczem na czele wówczas, więc raczej, jak sądzę, partia Razem będzie trochę obok, aniżeli aniżeli przeciw. No i to wszystko bez względu na przyjętą konfigurację nie przeczy temu, że takie strukturalne problemy europejskiej lewicy, przesunięcie się od tradycyjnych pozycji socjaldemokratycznych ku pozycjom nowolewicowym, zdominowanym przez agendę kulturową, LGBT, kolejną falę feminizmu i tak dalej, no, wywołuje dyskusję i jest często przedstawiane jako jeden z głównych problemów lewicy w skali Europy, tracącej wielu tradycyjnych wyborców. Natomiast no, w tej chwili lewica znajduje się w takiej sytuacji, która będzie pozwalała jej tylko na reaktywne działania, na odnoszenie się do tego, co będzie się platforma. Notabene jednym z głównych chyba błędów taktycznych polityków lewicy przed ostatnimi niedzielnymi wyborami było to, że publicznie powiedzieli o koalicji z Platformą Obywatelską, chociaż takiej koalicji jeszcze nie było, co dla wielu wyborców mogło być dodatkowo dezorientującym czynnikiem.
Bardzo dziękuję. Profesor Rafał Fedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.